Dzisiejszym późnym wieczorem mam przyjemność rozmawiać z Aleksandrą Białek, doktorantką filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, Aleksandro.
Dobry wieczór, cześć Danielu, bardzo dziękuję za zaproszenie i dobry wieczór też wszystkim.
Jakiś czas temu, podczas spotkania przy herbacie, rozmowa w pewnym momencie zeszła na filmy. I z tego co pamiętam, zaczęliśmy poruszać gabinet doktora Caligari w reżyserii Roberta Wiene, czyli taki stary niemiecki film Niemy z 1920 roku. Swoją drogą był to pierwszy film grozy. Wtedy też wspomniałaś mi, że piszesz artykuł poruszający właśnie somnambulizm w literaturze polskiej i tym chyba właśnie się interesujesz.
Tak jest, dokładnie. Ja się interesuję zwłaszcza przełomem wieku XIX i XX i tym się też zajmuję właśnie w literaturze, ale oprócz tego nie samą literaturą człowiek żyje i też w tej epoce bardzo ważne były wszelkie konteksty artystyczne, w tym filmowe, ponieważ film właśnie w tamtym okresie w sumie się narodził i powstał, no i później na samym początku XX wieku też był bardzo ważną dziedziną, no wtedy jeszcze może nie w pełni uznawaną za sztukę, ale już z dzisiejszej perspektywy jak najbardziej tak o tym kinie można powiedzieć. No i też ten początek dwudziestolecia, rok 1920, kiedy właśnie na ekrany wchodzi gabinet doktora Caligari, to jest taki bardzo ciekawy rok i sam ten film jest niezwykle intrygujący i myślę, że o nim też mogę tutaj jeszcze dzisiaj nam więcej opowiedzieć. Niemniej jednak, jak chodzi o te moje zainteresowania, to dokładnie tak jak Danielu powiedziałeś, jest to literatura, zwłaszcza ten przełom wieków, no i film, zwłaszcza także Niemy.
Czy ten somnambulizm, no i to całe lunatykowanie jest jakimś konkretnym nurtem w takim razie, czy to są po prostu pojedyncze przypadki w literaturze i w sztuce?
To generalnie jest tak, że po prostu na przełomie tego XIX i XX wieku lunatyzm, somnambulizm, bo w sumie różnie można o tym mówić i też różnie to i sami badacze i twórcy nazywali, jest swego rodzaju chyba najlepszym określeniem tu będzie zjawiskiem. Czyli nie konkretnym nurtem, takim jak na przykład symbolizm czy ekspresjonizm, a bardziej zjawiskiem, które fascynowało tych twórców. Bo trzeba mieć tutaj świadomość, że właśnie młoda Polska, czyli wczesny modernizm, czyli epoka, która na przełomie XIX i XX wieku w naszej literaturze i sztuce gdzieś tam funkcjonowała, no jest takim dość intrygującym momentem, dość intrygującym etapem, ponieważ niektórzy nazywają tę epokę neoromantyzmem, jednak od romantyzmu różni ją dość wiele. Chociażby to, co zyskała ona w schedzie po pozytywizmie, czyli swego rodzaju naukowość. I epoka ta łączy w sobie zarówno i metafizykę, i fizykę, czyli fascynację sferą duchową nadziemską, jak również sferą ziemską, realną, a także, co jest bardzo ważne, stykiem tych dwóch różnych sfer i stanami granicznymi między jedną a drugą. I właśnie w obręb takich stanów wchodzi między innymi sen i sam lunatyzm, czy też somnambulizm, jak też różne wizje i halucynacje oraz hipnoza. I właśnie wtedy, na przełomie tego XIX i XX wieku, w tej epoce zwracającej uwagę na to, co duchowe, ale i realne i na styk między różnymi sferami, ten somnambulizm stał się czymś takim bardzo, no nawet można tu użyć zjawiska, że określenia takiego, że zjawiskiem modnym, ponieważ nawet jedna z najważniejszych ówczesnych badaczek, Maria Podroza-Kwiatkowska, stwierdziła, że to była epoka, w której panowała wręcz moda na sen, a wraz z tym snem właśnie na to zjawisko, jakim był somnambulizm, czyli to chodzenie we śnie, wybudzanie się we śnie i robienie różnych, bardzo nieraz dziwnych czynności we śnie. To też tych twórców z młodej Polski, czy też właśnie z wczesnego modernizmu, fascynowało dlatego, że było czymś bardzo niepokojącym i wiele utworów pokazuje ten somnambulizm jako czynność taką dość zbrodniczą. Właśnie na przykład u Raymonta widzimy somnambulika, który trochę nam przypomina tego Cezara z gabinetu doktora Caligari, ponieważ tam również bardzo ważny będzie ten wątek różnych zbrodni, czy właśnie konkretnie jednej zbrodni, której ten bohater nie wiadomo, czy się dopuszcza, czy może właśnie jest to jakimś majakiem.
Skąd wzięła się inspiracja tym wszystkim w takim razie? Bo wspomniałaś o tym, że jest to neoromantyzm i że to całe połączenie tego rzeczywistego i tego nadprzyrodzonego, ale skąd się właściwie to wzięło, że poeci, że pisarze stwierdzili, że to jest ten temat, którym będziemy się zajmować?
No właśnie z tym neoromantyzmem bym troszeczkę uważała, bo też niektórzy badacze się spierają, czy jest to faktycznie takie dobre określenie, bo na pewno w tej epoce sporo z romantyzmu jest, ale też jak właśnie podkreśliłam troszkę z pozytywizmu, co tworzy zupełnie nową jakość i odrębną właśnie epokę, jaką ta młoda Polska jest. Niemniej jednak te fascynacje wzięły się stąd, że praktycznie przez cały XIX wiek bardzo rozbudowane zostały badania psychologiczne i one tak stopniowo gdzieś tam się rozwijały przez w sumie kilka różnych epok, bo można powiedzieć, tak najbardziej uogólniając i podsumowując, że rozpoczęły się już w epoce oświecenia, później trwały przez początek XIX wieku, czyli gdzieś tam w tej epoce romantyzmu i bardzo się rozbudowały już tak naprawdę znacząco w epoce pozytywizmu. No i właśnie w młodej Polsce wybucha ta fascynacja stanami psychicznymi czy parapsychicznymi, parapsychologicznymi i ta fascynacja samymi tymi badaniami. I to się w sumie wzięło stąd, że tak jak powiedziałam, w tym XIX wieku tych badań było dosyć sporo i wśród takich najważniejszych badaczy, którzy byli inspirujący dla chociażby polskich pisarzy, ale także zagranicznych, należałoby wymienić na przykład Filipa Pinela czy Jeana Martina Charcota, który, co ciekawe i też nie wszyscy o tym wiedzą, był jednym z nauczycieli Zygmunta Freuda, ale także tutaj można by jeszcze dodać Karla Duprela i na naszym gruncie bardzo ciekawą postać i bardzo intrygujące nazwisko Juliana Ochorowicza. I to był człowiek, który no, też wywarł dość spory wpływ na przykład na naszym gruncie na Prusa. I pewnie niektórzy z Państwa to będą wiedzieć, ale właśnie mówi się o tym, że on był pierwowzorem Juliana Ochockiego właśnie z lalki Prusa, czyli pierwowzorem tego wynalazcy, no i on sam także wynalazcą, właśnie psychologiem, też fotografikiem właśnie był. No i do tych nazwisk należałoby właśnie dorzucić samego Freuda. Niemniej jednak Pinel to jest właśnie końcówka wieku XVIII, później Charcot i Duprel to gdzieś tak mniej więcej połowa XIX wieku, Ochorowicz i Zygmunt Freud no to już bliżej końca tego wieku XIX. I przez cały ten wiek właśnie, zwłaszcza XIX, ta psychologia się niezwykle rozwinęła. Tak naprawdę badania, nie wiem czy to będzie dobre słowo, ale chyba tak, badania takie empiryczne nad tą dziedziną właśnie najmocniej rozkwitły w tym XIX wieku i na końcu tego XIX wieku twórcy no, byli już tak zainspirowani tym, co się w tych dziedzinach naukowych dzieje, że to zyskało właśnie dość spory oddźwięk i w sztuce, i w literaturze. Oczywiście to działało w obie strony i czasem też sama literatura i sztuka inspirowała badaczy, ale no niemniej jednak tutaj ten kierunek właśnie, który zaznaczyłam od też naukowości do samej sztuki literatury, był również bardzo ważny. I jeżeli chodzi na przykład o sztukę, to bardzo ciekawe realizacje malarskie, które gdzieś tam pokazują, jak praca tych badaczy wyglądała, można zobaczyć oglądając na przykład obraz Pinel w Salpêtrière autorstwa Tonego Roberta Fleury z roku 1795, czy Lekcja w szpitalu w Salpêtrière autorstwa André Bruyetta z roku 1887, na którym to obrazie, co jest bardzo ciekawe, zdaniem niektórych wśród asystentów wspomnianego Charcota uwieczniono na przykład Józefa Babińskiego, czyli neurologa polskiego pochodzenia. Także to są takie dwa ciekawe obrazy, jeżeli chodzi o sztukę odzwierciedlającą gdzieś tam tę fascynację psychologią i tymi stanami wewnętrznymi, tym co tam wewnątrz człowieka się dzieje. Natomiast takim obrazem, który no bodaj najlepiej portretuje omawiany dzisiaj przez nas stan, czyli stan samego somnambulizmu, chodzenia we śnie, lunatykowania, jest obraz właśnie somnambulistka z roku 1871. Więc gdyby ktoś chciał sobie zobaczyć, jak w sztuce wyglądały te motywy, to jak najbardziej można. Z kolei na gruncie literackim, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie tej fascynacji psychiatrią, psychologią, tutaj uwagę zwraca Bal wariatek w Salpêtrière autorstwa Gabrieli Zapolskiej i oczywiście, jeżeli chodzi o sam lunatyzm, wspomniana przez Daniela nowelka autorstwa Raymonta, o której za chwilkę mogę właśnie więcej powiedzieć.
No właśnie, jak to wyglądało u Raymonta, bo tak jak wspominałaś, chyba najlepiej tam będzie widać ten somnambulizm, ten podobny właśnie do gabinetu doktora Caligari. No jak to Raymond przedstawił?
To znaczy ogólnie jeszcze zanim może powiem tak bardziej szczegółowo o tym głównym bohaterze i o tym lunatyzmie zawartym w tej nowelce, to dodam też, że właśnie w młodej Polsce, czyli w tej epoce, kiedy te granice różnych stanów ziemskich i nadziemskich były tak istotne, królował nurt określany w sumie, to sam było kilka różnych nurtów, kilka różnych izmów, ale jednym z najważniejszych był na przykład symbolizm i troszeczkę od niego późniejszy ekspresjonizm. I o tym symbolizmie i ekspresjonizmie trzeba trochę powiedzieć, bo właśnie ta nowelka ma w sobie trochę i z tego jednego i z drugiego nurtu. I jeżeli chodzi o symbolizm, to był to nurt, dla którego operowanie symbolami, co oczywiste, było bardzo ważne, ale także właśnie ten kierunek w głąb. do wnętrza, kierunek, w którym twórcy starali się zgłębić różne tajemnice, czy też tajnie, jak wtedy o nich pisali i jak je nazywali. I to było no, czymś takim dla nich nadrzędnym, najbardziej istotnym. Jednak kierunek ten nie był zupełnie oderwany od rzeczywistości i ważna dla symbolistów była zarówno ta wspomniana sfera ziemska, jak i nadziemska i występujące między nimi graniczne stany, takie jak właśnie ten sen i somnambulizm. Natomiast ekspresjonizm, już tak trochę uogólniając, również kontynuował niejako te wewnętrzne eksploracje i mimo, że w swoim wyrazie jest bardziej mocny, bardziej ostry, bardziej kontrastowy, to jednak to założenie, właśnie to schodzenie do wnętrza, trochę jakieś różne niepokoje rysujące się właśnie na tym tle i wynikające z tego, że schodzimy gdzieś tam w głąb jakieś ludzkie tajemnice i nie wiadomo, co z tego wyniknie, są gdzieś tam już zapoczątkowane właśnie trochę wcześniej niż sam ekspresjonizm się uformował. Niemniej jednak nie powinno tak bardzo dziwić, że właśnie jednym z najbardziej znanych somnambulików dzisiaj jest Cezar z gabinetu doktora Caligari, czyli właśnie z filmu ekspresjonistycznego. No i jeżeli chodzi o ten grunt polski, mniej niestety znany, ale również bardzo ciekawy, jest lunatyk Henryk z krótkiej noweli Krzyk z roku 1895. Czyli nowelka ta jest dużo wcześniejsza niż sam film. Oczywiście już mocne pierwiastki ekspresjonistyczne w sobie zawiera, bo chociażby sam ten tytuł Krzyk jest nawiązaniem do Krzyku, czyli też do dzieła, o którym się mówi, że właśnie gdzieś tam ten ekspresjonizm zapoczątkowuje. I właśnie te dwa nurty no, idą bardzo mocno w parze, są jak najbardziej zgodne z samym tym duchem epoki. No, nie bez przyczyny akurat właśnie w tej młodej Polsce gdzieś tam się kształtują i są obecne, i czy właśnie na początku XX wieku. I to, co jeszcze jest istotne, jeżeli chodzi o tą nowelkę, to, że właśnie Raymond jest autorem, który głównie kojarzony jest chyba głównie z Chłopami i z Ziemią Obiecaną, a bardzo mało osób wie, że on dość mocno inspirował się takimi tematami związanymi gdzieś tam z tą grozą, czy ogólnie ze spirytyzmem. I oprócz tej nowelki ma też kilka różnych innych nowel, takich bardziej, można powiedzieć, wizyjnych, ale także, no, moim zdaniem, niezwykle intrygującą powieść zatytułowaną Wampir. I też tu kolejna ciekawa anegdotka, mianowicie taka, że w roku 1894, czyli chwilę przed napisaniem właśnie Krzyku, którego głównym bohaterem jest lunatyk, Raymond był na kongresie teozoficznym w Londynie, także na takim bardzo ciekawym pod względem spirytystyczno-mediumistycznym zjeździe. Więc tutaj jest bardzo ciekawe tło w ogóle powstania tej nowelki i też tego, kim właściwie ten Raymond był, bo mało o nim samym się wie. No i właśnie wśród tych różnych mediumicznych fascynacji Raymonda, połączonych dodatkowo z inspiracją płynącą z przerażonej twarzy z obrazu Munka, wyrasta nam tutaj w tej noweli lunatyk Henryk. I tak jak powiedziałam, mimo że jest wcześniejszy od Cezara z gabinetu doktora Caligari, to ma z nim dość sporo wspólnego. I tak jak najbardziej ogólnie myślę, że można powiedzieć, że w sumie w obydwu tych dziełach, czyli i w gabinecie, do którego się będę odnosić, bo pewnie Krzyk mało osób kojarzy, więc może przez pryzmat tego dzieła filmowego łatwiej sobie będzie pewne rzeczy uzmysłowić i wyobrazić. Także w obu tych dziełach, i w gabinecie doktora Caligari, i w Krzyku Raymonda, dochodzi właśnie do nocnych morderstw dokonywanych swego rodzaju somnambulicznym śnie, czy też w halucynacyjno-hipnotycznym omamieniu. Henryk w tej noweli u Raymonda jest dokładnie gdzieś, bym powiedziała, właśnie na granicy świadomości, między tymi dwoma sferami, i tą ziemską, i tą nadziemską. I tutaj nawet mam taki wyszukany gdzieś tam cytat z tej nowelki, który mogę przytoczyć i który właśnie pokazuje bardzo mocno, że no właściwie ten Henryk jest w takim lunatycznym zawieszeniu. I cytat ten brzmi tak. Henryk usłyszał znów krótki, rozpaczliwy krzyk. Słyszał, lecz nie zdawał sobie sprawy, czy to głosy płyną z zewnątrz, czy też są jego majaczeniem. Skupiał rozproszone myśli, jednoczył i naraz zadrżał cały, bo ten krzyk rozległ się prawie tuż przy nim z taką mocą, że odruchowo zerwał się z łóżka i rozejrzał dookoła. Także sam ten bohater do końca no, nie wie, czy on śni, czy te poszczególne wydarzenia faktycznie się gdzieś tam realnie rozgrywają. I podobnie jak właśnie w gabinecie doktora Caligari, tak i tutaj mamy praktycznie cały czas do czynienia z taką grą odwracania różnych perspektyw. Też Raymond i Winne dość podobnie do siebie dawkują napięcie i ukazują dynamikę postaci, zwłaszcza jeśli właśnie chodzi o sceny zbrodni. I z tego, co generalnie mi się udało ustalić, wynika, że tak naprawdę w świecie realnym nie odnotowano za bardzo jakichś wielkich zbrodni, zabójstw czy poważnych wypadków dokonywanych przez lunatyków, nawet tych, którzy potrafią prowadzić chociażby samochód we śnie. No wyraźnie jednak widać, że takie graniczne stany i sam ten stan lunatyzmu był na tyle inspirujący dla twórców, że oni powodowani gdzieś tam swoją bardzo bogatą wyobraźnią pokazywali tych lunatyków jako też dość niebezpiecznych i właśnie między tymi stanami zawieszonych. Też wspomniany przeze mnie Julian Ochorowicz w bardzo ciekawy sposób w swoim dziele Psychologia i medycyna opisywał takie lunatyczne stany i mam wrażenie, że właśnie takie opisy jak te sporządzone przez Ochorowicza czy właśnie innych badaczy mogły mieć dość spory wpływ na wyobraźnię takich twórców jak chociażby właśnie Raymond czy na przykład Proust. I również tutaj nawiązując do Ochorowicza, mogę przywołać dwa bardzo ciekawe spostrzeżenia z jego rozprawy. W jednym stwierdzał, że ogólnie somnambulizm jest to zupełne przesilenie, podczas którego władze fizyczne zdają się być uśpione, a natomiast umysłowe potęgują się, a nie słyszą nic z wyjątkiem głosu mistrza. I oczywiście tutaj może to będzie zbyt takie śmiałe porównanie, ponieważ podejrzewam, że Winę nie mógł znać tego dzieła. No niemniej jednak dokładnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o gabinet doktora Caligari, że tam Cezar też się zdaje w pewnych momentach słyszeć tylko właśnie głos swego mistrza. I drugi arcyciekawy cytat z Ochorowicza jest troszeczkę dłuższy. On powołując się w tej psychologii i medycynie na rozpoznania różnych innych też wcześniejszych badaczy, między innymi Charcota, stwierdza na przykład tak, że weźmy pod uwagę taki stan hipnotyczny, który najmniej się różni od jawy. Stanem takim jest somnambulizm czynny. Zdarza mi się bardzo często pozostawać dla celów leczniczych osoby w tym stanie będące czas dłuższy. Rozmawiam wówczas z nimi, jak gdyby wcale nie spały. Osoba taka może mieć oczy otwarte, poruszać się, chodzić, dyskutować, złościć się, śpiewać, szyć lub gotować. Byłem raz zaproszony na obiad gotowany przez lunatyczkę i gdyby wówczas wszedł ktoś obcy, nieobznajomiony dokładnie z tą formą somnambulizmu, nie domyśliłby się nawet, że ma przed sobą osobę uśpioną. Jednakże po pewnym czasie i przypatrując się bliżej, zauważyłby pewne różnice. Oczy, chociaż widzące, mają wyraz bardziej monotonny niż na jawie. I oczywiście no my nie dojdziemy, czy prawdziwość takiej relacji jest faktyczna, czy może tutaj też gdzieś powodowana jakąś wyobraźnią, znaczy nie mamy powodu nie wierzyć Ochorowiczowi, nie możemy tego po prostu teraz sprawdzić. No niemniej jednak podejrzewam, że właśnie takie różne rozpoznania poszczególnych psychologów czy neurologów no mogły spowodować, że ta wyobraźnia poszczególnych twórców się gdzieś tam bardzo mocno uruchamiała. Ja nie mówię, że może konkretnie te dwa przykłady wywarły jakiś ogromny wpływ właśnie na samego Raymonda, ale po prostu sam ten klimat, sam ten nastrój, jaki był gdzieś tam tworzony wokół tych poszczególnych badań właśnie psychiatrycznych i tych, no, bądź co bądź, dość ciekawych odkryć i właśnie takich trochę niepokojących, bo jednak to ludzkie wnętrze było postrzegane jako pełne różnych tajemnic i właśnie takich no, nieprzebranych zagadek. No, myślę, że to wszystko gdzieś tam powodowało, że te pisarskie czy malarskie wyobraźnie się bardzo, bardzo mocno uruchamiały. No i właśnie w tym krzyku Raymonda ta postać lunatyka, tak chętnie opisywana przez Ochorowicza i wspomnianych wcześniej twórców, zyskuje oddźwięk. I tutaj, tak jak mówiłam, bardzo trudno jest zorientować się, co się dzieje realnie, a co się dzieje we śnie. Cały czas, tak jak jest to właściwe właśnie dla tej epoki, jesteśmy gdzieś na jakiejś granicy, na tym styku jawy i styku snu. I cały czas tak niepewnie poruszamy się między jednym i drugim i tak jak też już mówiłam, mamy właśnie do czynienia z tym odwracaniem perspektyw.
Ten obiad gotowany przez somnambulika brzmi naprawdę magicznie i aż sam mam ochotę uczestniczyć w czymś takim. Nieraz w internecie spotkałem się z filmikami, w których ludzie w jakiś sposób lunatykują i to naprawdę wygląda wyjątkowo strasznie i w jakimś stopniu jest bardzo przerażające, bo wyglądają tak, jakby byli zaczarowani. Skąd w ogóle wzięło się twoje zainteresowanie tymi tematami?
Myślę, że to wyniknęło z samej fascynacji ogólnie tą epoką, czyli właśnie młodą Polską, która wydaje się, może tak dość szkolnie ujmując, dość taka ckliwa, może trochę zbyt kwiecista, ale tak naprawdę właśnie w tym okresie w którym, tak jak mówiłam, i ta metafizyka, i właśnie ta fizyka ze sobą w bardzo ciekawy sposób współgrają, jest mnóstwo niezwykłych tematów, które no, naprawdę potrafią rozpalić tą wyobraźnię, więc u mnie to zainteresowanie wyniknęło z ogólnego zainteresowania właśnie tą epoką i też sztuką tego okresu, no i właśnie samym tym filmem niemym. Lunatyzm i samsomnambulizm pojawił się nie na początku, tylko właśnie w trakcie samych badań ogólnie nad tym wczesnym modernizmem. Natomiast sam wczesny modernizm, szczerze mówiąc, nie wiem, chyba gdzieś ta estetyka była mi od zawsze bliska. Może też dzięki mojej babci, która zawsze bardzo dużo czytała, zamawiała wiele książek, bardzo też lubiła wiersze i sama trochę wierszy pisze, więc myślę, że mogła mi to gdzieś tam zaszczepić. No i właśnie w trakcie ogólnych badań nad tą młodą Polską zaczęłam zgłębiać tę epokę bardziej, no i okazało się, że właśnie jest w niej bardzo dużo różnych inspirujących nurtów, takich jak czy to na przykład wspomniany symbolizm, czy nieco późniejszy ekspresjonizm, jak i właśnie takich zjawisk typu somnambulizm i różne halucynacje i wizje. Oczywiście te młodopolskie motywy nie ograniczają się do samego snu. Tutaj też w parze z tym idzie i bardzo mocną rolę odgrywa na przykład motyw nocy, czy też księżyca. I ten księżyc jest też takim dość ważnym symbolem w tych utworach, ponieważ no, on odnosi się do różnych stanów takich bardziej melancholijnych. Jest ogólnie też uznawany za bardzo ważny symbol, za symbol właśnie melancholii. Jeżeli chodzi właśnie o somnambulików czy lunatyków, no to właśnie księżyc, czyli luna, mocno wiąże się nawet z samą tą nazwą lunatyk. Bo gdybyśmy chcieli jeszcze zajrzeć od bardziej strony może językoznawczej do jakiejś etymologii tych słów, takich jak somnambulizm, somnambulik, lunatyk czy lunatyzm, no to warto wiedzieć, że ogólnie somnus oznacza z łaciny sen, ale także śmierć, noc czy też ospałość, a ambulo no to właśnie przechadzać się, wędrować czy też maszerować. Natomiast luna, jak też pewnie dużo osób kojarzy, to właśnie księżyc albo blask księżyca. Także no wszystkie te nazwy jakoś mocno ze sobą współgrają i właśnie w młodej Polsce zarówno motyw snu, jak i samej nocy czy księżyca był bardzo ważny. Też jeszcze można się spotkać z nazwą, która określa lunatyka czy somnambulika mianem noctambulika. No i nocta to oczywiście też od nox, czy też noctis, od ciemności, czy właśnie nocy, ale także w zależności od kontekstu mogło to również oznaczać śmierć. Także tutaj tych określeń jest trochę, z czego mam wrażenie w takim najbardziej powszechnym użyciu obecnie został faktycznie ten lunatyk. Somnambulik jest może bardziej takim książkowym określeniem, ale gdybyśmy chcieli właśnie obejrzeć chociażby gabinet doktora Caligari, no to tam w tych ekspresjonistycznych napisach, które występują między poszczególnymi scenami, właśnie pojawia się też słówko somnambulist, czy też właśnie z niemieckiego ten somnambulik, bardziej bliżej tego źródłosłowu z tą częścią somna od właśnie somnus. Także znowu się trochę rozgadałam, ale jeszcze taka ciekawostka właśnie bardziej od strony takiej może językowej, jeśli o tych lunatyków czy somnambulików chodzi.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Moją gościnią była Aleksandra Białek, doktorantka filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję Ci.
Też bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i cieszę się, że mogłam tutaj troszeczkę o tym, czym się zajmuję, opowiedzieć. Ja też, tak jak wspominałam jakiś czas już temu właśnie Danielowi przy jednej z wypitych herbat, pisałam artykuł na temat tego somnambulizmu właśnie w odniesieniu do Raymonta i do gabinetu doktora Caligari, także gdyby ktoś był ciekawy, to zapraszam, zachęcam, można go znaleźć w internecie. Tytuł to Zbrodnia somnambulika ze znakiem zapytania i tam właśnie więcej piszę o samych tych motywach zbrodniczych. Także raz jeszcze pięknie dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło i ponownie wszystkim życzę dobrego wieczoru.